Jak wiecie, już od dwóch tygodni, dzisiaj trzeci tydzień jest, trzecia środa, podczas której w czasie nabożeństwa wieczorowego rozważamy list świętego Jakuba. I dzisiaj mamy ostatni fragment, ostatnie 9 wersetów pierwszego rozdziału. I pozwolę je sobie przeczytać, potem troszeczkę odniosę się tak krótko do tego, co było mówione tydzień temu i jeszcze odrobinkę, co było we wstępie, który Tomek miał. I potem przejdziemy do tego tekstu, który na dzisiaj jest przypisany, jeśli mogę takiego słowa użyć. Wiedzcie to, umiłowani bracia moi, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia, nieskory do gniewu. List Jakuba, 1:19 i następny. Bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Przeto odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. A bądźcie wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. Czystą i nieskalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to, nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachowywać siebie niesplamionym przez świat. Jak było powiedziane we wstępie, Jakub, który jest autorem tego listu, na początku, kiedy mówi o sobie, to bardzo zwięźle przedstawił siebie. I ja wierzę, że to jest też niezwykle ważna informacja, też i w kontekście tego, jak rozumiemy przesłanie, które apostoł Jakub śle swoim słuchaczom, czytelnikom jego listu, ale także wierzę i nam. On na początku przedstawia siebie bardzo zwięźle i krótko. Jakub, sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa. Chociaż mógłby, jak tutaj było powiedziane, Tomek mógłby mówić o sobie, że jest bratem Pana Jezusa, że jest przełożonym biskupem, papieżem, żartuję sobie, zboru w Jerozolimie, bo był faktycznie osobą, która te urzędy piastowała, która miała takie pochodzenie, taką rodzinę, więc mógł to wyeksponować i na to się powołać. Ale on mówi o sobie, że jest sługą Boga i Pana Jezusa Chrystusa. W tym jest cała jego tożsamość. On niczego więcej nie potrzebuje i niczego więcej nie akcentuje. Mówi o tym, kim jest. Mówi o swojej tożsamości. I wierzę, że to z tej tożsamości Jakuba też wypływają te wszystkie słowa, które on dalej pisze. To szczególny list tutaj w tych 108 wersetach. Policzyłem. Wiecie, że ja lubię liczyć. W 108 wersetach ten pierwszy rozdział jest najdłuższy. Kończymy dzisiaj pierwszy rozdział. Pierwszy ma 27 wersetów, drugi 26, trzeci 18, potem 17 i piąty 20. To w tych 108 wersetach w ponad w niezwykłej większości on też się odwołuje do nauczania Pana Jezusa, do kazania na górze. Jest 15 odniesień w tym liście do tego, co Pan Jezus mówił, kiedy to kazanie na górze wygłaszał. Więc wierzę, że to z tożsamości, którą on określa na początku listu, z tego, czy to dla niego było największą wartością, wypływa treść i to nauczanie, które mamy zawarte w tym liście. Też ciekawe jest to, to być może wynika z tego, że no, był też przełożonym Kościoła w Jerozolimie. Ponad w połowie treści tego listu, ponad połowie wersetów, te wersety są w takim trybie rozkazującym, bądź w formie polecenia. I też tutaj w tym fragmencie myślę, że to dostrzegamy. Ale w tym fragmencie, który był też tydzień temu rozważany z pierwszego rozdziału, ja to przypominam, abyśmy pamiętali, ale też i z drugiej strony wierzę, że to ma związek z tym, co dzisiaj będziemy rozważać. I nawet ten 19 werset zaczyna się takim słowem: wiedzcie to. Albo jakbyśmy to mogli w innych przekładach zauważyć, wiecie to nawet, to w przekładzie interlinearnym i takie tłumaczenie też jest poprawne, właściwe. Albo teraz, bracia, skoro to wiecie. I to jest odniesienie do tego, co wcześniej w pierwszym rozdziale Jakub napisał. A o czym pisał w pierwszym rozdziale? O tym tydzień temu nasz pastor mógł tutaj mówić. Po pozdrowieniu, które w tym pierwszym wersecie jest chrześcijańskim pozdrowieniu, bądźcie zdrowi, jakże to dzisiaj aktualne, także i dla nas, abyśmy byli zdrowi. To kolejny fragment od drugiego wersetu do 18. To jest mowa o przechodzeniu prób i o błogosławieństwie, jakie te próby przynoszą. I tutaj w wersetach od 2 do 4 jest mowa, i pastor też o tym mówił, o przechodzeniu prób jako o znace wzrostu. Próby są potrzebne do wzrostu i próby są niezbędne, aby wzrastać w wierze, być bardziej dojrzałymi. Potem od 5 do 8 jest mowa o modlitwie, o mądrość w przechodzeniu tych prób. A tym, który tej mądrości udziela w sposób hojny, bez wypominania, jest Bóg. Bóg może udzielić mądrości w czasie przechodzenia prób, w czasie trudnym, aby we właściwy sposób te próby odbierać, aby na nie właściwie patrzeć i z mądrością Bożą te próby przechodzić. Potem od 9 do 12 jest mowa o radości z tego dobroczynnego działania tych prób. I potem od 13 do 18, ostatnia część tego fragmentu mówi o tym, żeby odróżniać próby od pokus. Bo Bóg nie jest podatny na pokusy i nikogo nie kusi. A człowiek był kuszony przez własne pożądliwości. I trzeba oddzielić i umieć w tej morze mądrości rozpoznać, co jest próbą, a co jest pokusą. I o tym była mowa tydzień temu. I teraz Jakub kontynuuje tą myśl, skoro to wiecie, albo wiedząc o tym, i też w kontekście prób i w kontekście przechodzenia prób, mówi, żeby każdy człowiek był skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. I jakże te wartości są może takie bardzo uniwersalne, ale w kontekście prób, doświadczeń, myślę, że nabierają trochę innego wymiaru. Bo ja sam wiem, kiedy są próby, kiedy jest ucisk, to zupełnie inaczej wygląda kwestia związana z gniewem moim. Bądź w tym gniewem gadaniem i narzekaniem, i utyskiwaniem, i biadoleniem, i jeszcze nie wiem, jakie mam użyć słów. Niż kiedy tych prób nie ma, kiedy jest wszystko fajnie. I w kontekście tych prób, dlatego Jakub mówi tutaj o przedstawia właściwą postawę wobec prób. Jeszcze byśmy ten kontekst taki mogli trochę historyczny nakreślić, no to wiecie, to jest czas, no bo jak wiemy, list Jakuba jest prawdopodobnie najwcześniejszym listem i pierwszym, w latach 45-49 tak prawdopodobnie został napisany. A to też jest taki czas, kiedy Izrael jest cały czas pod okupacją rzymską. Więc wiecie, ten czas ucisku ze strony okupanta i niewygody z tym związanej jest wpisany jakby w ten okres, w którym ten list by powstawał. Ale także wtedy coraz większą popularnością cieszyli się wśród Żydów zeloci. A zeloci mieli taką postawę, przepełnioną gniewem i sprzeciwem wobec okupanta, wobec porządku, w którym oni są i byli gotowi do tego, żeby zrobić rewoltę i się pozbyć tego wszystkiego i to wszystko, przepraszam, na właściwe miejsce sprowadzić. Tak być nie może przecież. I jeżeli jest gniew i sprzeciw wobec tego porządku, i tak przynajmniej zeloci to też odbierali i mieli coraz większą popularność, to także z tym związane jest mowa, mówienie, wyrażanie tego sprzeciwu i gniewu wobec rzeczywistości, w której jestem, w której żyję. W Palestynie był taki duch buntu. No, nie dziwi mi się, bo oni byli pod okupacją rzymską. Czy w 40 roku, w 41 w Polsce nie było mówienia o okupancie źle i nastawienia takiego negatywnego? Jakby to jest naturalne, prawda? Ale tutaj Jakub pisze do ludzi wierzących, aby nie ulegali takim wpływom, aby nie przyjmowali takich postaw, aby nie naśladowali takich przykładów, żeby gniewem na rzeczywistość, na te próby i doświadczenia reagowali i nie gadali nie wiadomo czego. Dzisiaj moglibyśmy to nazwać mową nienawiści, która też jest pewnym odbiciem gniewu i sprzeciwu wobec porządku, w którym człowiek się znajduje, albo braku porządku. I w czym my powinniśmy być szybcy, a w czym powinniśmy być wolni? Ilu z nas nie ma problemu ze zbyt szybkim wyrażaniem swoich emocji i wypowiadaniem własnych opinii? Nie macie, kochani, z tym problemu? Macie. Mamy, mógłbym rzec. W Nowej Biblii Gdańskiej bardzo mi się podoba ten przekład, bo myślę, że bardzo trafnie oddaje też treść tego, co Jakub pisze. Niech każdy człowiek będzie skory do usłuchania, powolny do powiedzenia, leniwy do zapalczywości. Pięknie, prawda? Jakże można powiedzieć, że w punkt trafione. W przekładzie interlinearnym każdy człowiek szybki ku usłyszeć, powolnym ku powiedzieć, powolnym ku gniewowi. Mamy być szybcy, skorzy do słuchania. Dlaczego? Dlaczego Jakub o tej wartości mówi? Bo wartość związana ze słuchaniem przepełnia całe Słowo Boże. Jak sprawdziłem konkordancji, 499 razy pojawia się słowo, które mówi o słuchaniu, o takie słowa. Słuchaj, słuch, słuchasz, słuchać, słuchający, słuchanie. Razem 499 razy. Sporo, prawda? I myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę i chyba najbardziej znane jest to, co w Starym Testamencie było niezwykle ważną prawdą, na której opierała się duża część, chyba znacząca część w ogóle tożsamości i świadomości Żydów. Szemma Izrael. Słuchaj Izraelu. Pan jest Bogiem naszym. Pan jedynie. Piąta Mojżeszowa, szósty rozdział i czwarty werset. I to samo też Pan Jezus powiedział w Ewangelii Marka w 12 rozdziale, 29 wersecie. Słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem. To jest największe, najważniejsze przykazanie. On jest jedynym Bogiem i nie ma innego. I jakże często w Starym Testamencie Bóg używa tego wezwania i tego rozkazu, który adresuje do swojego ludu, aby słuchali. Między innymi w 5 Mojżeszowej, 12 rozdziale i 28 wersecie przestrzegaj i słuchaj tych wszystkich słów, które ja ci dziś nakazuję, aby dobrze się powodziło tobie i twoim synom. To od słuchania zależało to dobre powodzenie. I błogosławieństwo było niezarozumianie związane, było zależne od posłuszeństwa, które niestety albo stety jest tak naprawdę słuchaniem i okazywaniem posłuchu, posłuszeństwa w tym, co ja słyszę od Boga. Myślę, że też doskonale znamy to, co Jeremiasz w 22 rozdziale i 29 wersecie napisał. Ziemio, 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 słuchaj słowa Pańskiego. Co ma ziemia robić? Słuchać. Jakże to ważna wartość. I moglibyśmy z tych prawie 500 fragmentów tutaj zająć za 4 godziny, żeby wszystkie je przeczytać. Ale przejdę do Nowego Testamentu. W Nowym Testamencie, Ewangelię Mateusza, 17 rozdział, 5 werset. Co usłyszeli ludzie? Głos z nieba, który powiedział: ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Jego słuchajcie. Bóg wzywa do słuchania Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Pan Jezus jakże często w przypowieściach używa tego sformułowania. My też to doskonale znamy i w kontekście tutaj tego fragmentu ono się dosyć dobrze wpisuje. Marka 4:3. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. Słuchajcie. I potem 4:20. O wymi zaś, którzy są zasianymi na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je i wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Ci, którzy słuchają. W Ewangelii Łukasza 8:21, to jest dla mnie też ciekawe, że też Jakub, myślę, że musiał to znać, tą sytuację, która nie była dla niego zbyt miła i myślę, że ją zapamiętał. I potem też do niego się jeszcze, do tej sytuacji się odniesiemy. Łukasz 8:21. Co Pan Jezus mówi wobec wezwania, które do niego skierowano, że jego matka i bracia przyszli, chcą się z nim widzieć. Myślę, że wśród tej grupy z matką i z braćmi był Jakub. Pewno był. I Pan Jezus co powiedział? Matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Jeżeli to powtórzono Jakubowi, to myślę, że nie było mu zbyt miło. Bo Pan Jezus powiedział to, wskazując na tych, którzy byli zgromadzeni wokół Niego, a do swoich bliskich nie wyszedł. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 44 werset. To kiedy Piotr był w domu Korneliusza, czytamy o tym tam, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. Jakże ważne jest słuchanie, bo ci, którzy słuchali mowy, Ewangelii, którą Piotr głosił w domu Korneliusza, doświadczyli napełnienia Duchem Świętym. To od ich słuchania było zależne działanie Ducha Świętego. Potem w liście do Rzymian 10:17, myślę, znamy to doskonale. Ja tutaj cały czas podkreślam wagę słuchania i tutaj Jakub o tym słuchaniu mówi, abyśmy byli szybcy. Dlaczego to jest tak ważne? Wiara jest wtedy ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Nie można w ogóle mówić o wierze, jeśli nie ma przed tą wartością, od której zależy nasze zbawienie, którą jest wiara, jak nie ma słuchania. Wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. I objawienie 1:3, jakby ostatnia księga Biblii, która również mówi o wadze słuchania. Błogosławiony ten, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane. Czas bowiem jest bliski. Także w kontekście czasu, który jest bliski, jakże nieprzecenioną wagę, wartość ma słuchanie i jak tutaj też apostoł Jan napisał, zachowywanie tego, co w Słowie jest napisane. Więc mamy być szybcy do słuchania, bo słuchanie niesie niezwykłe błogosławieństwo, niezwykłą wartość do naszego życia, do życia słuchaczy również, do których Jakub ten list adresował. A potem mówi o mówieniu i o gniewie i że do tych mamy być nieszybcy. Jak to w tej Biblii Gdańskiej, nawet leniwi do zapalczywości. To może jedyne miejsce, które pochwala lenistwo. Bo Salomon, pamiętacie, pisał, żeby iść do mrówki i od niej się nauczyć. Żeby lenistwo z własnego życia wyplenić, wyrzucić. Ale tutaj może to jedyne miejsce, tak, żeby być leniwym do zapalczywości. Mędrcy szczególnie podkreślali potrzebę powolności do mówienia. Rabbi Symeon tak powiedział: cały czas wychowywałem się wśród mędrców i osobiście przekonałem się, że najlepszą dla człowieka rzeczą jest milczenie. Wiele słów prowadzi do grzechu. I ta prawda w Starym Testamencie, w Przypowieściach Salomona, też myślę, zajmuje poczytne miejsce i naprawdę wiele tych fragmentów jest, ja wszystkich nie przeczytam. Przypowieści 10:19, gdzie dużo słów, tam nie brak występku, lecz kto opanowuje swój język, jest roztropny. Przypowieści 13:3, kto strzeże swoich ust, zachowuje życie, kto zaś nie powściąga swoich warg, gotuje sobie zgubę. Przypowieści 17:28, mój ulubiony werset. Nawet głupiec, gdy milczy, uchodzi za mądrego, za roztropnego, gdy zamyka usta. I również mamy być powściągliwi i nieskorzy, powolni wobec gniewu. Przypowieści 14:29, człowiek nierychły do gniewu jest bardzo roztropny, lecz porywczy pomnaża swoją głupotę. 15:18 przypowieści, człowiek porywczy wywołuje zwadę, lecz cierpliwy zażegnuje spór. Wiecie, już od samego początku w Biblii kwestia gniewu i tej skłonności do gniewu, która jest w człowieku, do szybkiego wyrażania gniewu, jest przedstawiona. Pamiętacie, kto pierwszy zaczął się gniewać? Kain. Pierwsza Mojżeszowa, 4:5. Już Kain rozgniewał się bardzo i zasępiło się jego oblicze. I Pan go potem pyta w następnym 6 wersecie, czemu się gniewasz? W Nowym Testamencie jako pierwszy tym, który się rozgniewał, który się gniewem i to dosyć szybko wykazał, to Herod. Mateusza 2:16. Herod rozgniewał się bardzo i to w kontekście tego, że najpierw poprosił, czy powiedział mędrcom, że jak znajdą tego króla, który się narodził, to żeby wrócili i powiedzieli mu, podali mu namiary współrzędne, żeby na GPS-ie sobie mógł tam Herod to zaznaczyć i udać się w to miejsce. Ale wiemy, że jak mędrcy spotkali się z Panem Jezusem, to już musieli inną drogą wrócić do domu. To tak jest, wiecie, jak człowiek przychodzi, idzie do Pana Jezusa i się z Nim spotka, to już musi inną drogą iść w swoim życiu. I oni też poszli inną drogą. Wtedy się Herod bardzo rozgniewał. I wiecie, co z tym gniewem było, tak? Wszystkie dzieci małe zostały wycięte w pień. Pan Jezus mówił w Ewangelii Mateusza, 5:22, a ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł mu racha, wiemy, tak, głupcze, to też, co tam jest napisane. Galacjan 5:20 mówi, uczynki ciała, mówi o uczynkach ciała, które są jawne i wśród uczynków ciała jest gniew. I apostoł Paweł pisze w 21 wersecie 5 rozdziału do Galacjan, ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Dlatego Jakub mówi, aby być nieskorym, nierychłym, leniwym do gniewu. Efezjan 4:26, gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Ostatni ślub, Tomek o tym mówił, kierując słowa do Krystiany i Marcina, żeby nie pozwolili, żeby słońce zaszło nad ich gniewem. Efezjan 4:31, wszelka gorycz i zapalczywość i gniew, i krzyk i złorzeczenie, niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Kolosan 3:8, ale teraz odrzućcie i wy to wszystko, gniew, zapalczywość, złość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z ust waszych. 1 Tymoteusza 2:8, chcę tedy, aby mężczyźni modlili się na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swarów. I kiedy Paweł pisze do Tymoteusza o kwalifikacjach biskupa, to o biskupie jest powiedziane, że ma być nieskory do gniewu. Niestety nasza natura upadła ma ten wielki potencjał i tą skłonność do tego, żeby gniewać się, żeby zapałać gniewem. jesteśmy kuszeni do gniewu. Tutaj w kontekście tego, co w pierwszym rozdziale było powiedziane o kuszeniu, o pokusie, kiedy ona też dojrzewa, to rodzi grzech. A kiedy grzech dojrzewa, to rodzi śmierć. Kiedy grzech pocznie, rodzi śmierć. I my jesteśmy kuszeni. Nasza natura skłonna i potencjał taki posiadająca. Jesteśmy kuszeni do gniewu jako rodzice. Zdarzyło wam się, rodzice, zawrzeć gniewem na swoje dzieci? Czy dziadkowie na wnuki? A zdarzyło wam się, dzieci, gniewem na swoich rodziców? Oj, ja to znam, takie uczucie. Jak byłem dzieckiem. A małżonkowie? Ania kręci, bo nie wiem, gdzie tam. No chyba, no to niech sobie każdy. Jako małżonkowie, niestety, jesteśmy kuszeni do gniewu na współmałżonka. Jako bracia, jako siostry w Kościele jesteśmy kuszeni i podatni na to, żeby się gniewać. Jako nauczyciele, jako uczniowie, jako pracownicy, jako pracodawcy, jako obywatele jesteśmy kuszeni do gniewu. Zazwyczaj każda władza jest zła i trzeba się na nią gniewać, prawda? I to w naszej naturze mentalności polskiej to jest chyba głęboko zakorzenione. Ale też jako kaznodzieje czasami się gniewamy na słuchaczy, jak widzimy, jak śpią. Albo słuchacze gniewają się. To ten kaznodzieja w ogóle gada. Jesteśmy kuszeni do gniewu. I dlatego Jakub tutaj ostrzega i podkreśla to, wiedząc o tym, o tych pokusach, wiedząc o próbach, wiedząc o doświadczeniach, pamiętajmy o tym, żebyśmy byli szybcy do słuchania, a wolni do mówienia i wolni do gniewu. I dalej, jak mówi w 20 wersecie, bo gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. I wydaje mi się, że tych wersetów kilka, które przeczytałem, bardzo jasno wskazuje, że Bóg jest przeciwny gniewowi, który jest w człowieku. Bo gniew niestety, na przykładzie nawet samego Kaina, zobaczcie, do czego doprowadził. Do zabójstwa. I do tego nawet, że kiedy Bóg chciał rozmawiać z Kainem, pyta, gdzie jest brat twój. To bardzo pięknie odpowiada Bogu Kain, prawda? Gniew człowieka nie czyni tego, co jest sprawiedliwe u Boga. Pamiętacie, jak Bóg też do swojego sługi, do Jonasza powiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Już chciałbym tutaj pięścią walnąć kazalnicę, jak powiedział Jonasz, słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. Cię gniew zamyka wnętrze człowieka, jego serce, jego umysł na to, żeby mógł być przez Boga prowadzony, kształtowany, żeby tej umiejętności bycia dojrzałym nabywać, żeby być bliżej Boga. Gniew zamyka. Dlatego gniew tutaj w liście Jakuba ma też miejsce, żeby przypominać i wzywać do tego. I tutaj, jak mówiłem, połowa tego listu jest w trybie rozkazującym. A niech każdy człowiek, niech. Mamy tryb rozkazujący, prawda? Mówiąc krótko, wyhamuj, drogi bracie i droga siostro. Wyhamuj w mówieniu, wyhamuj w gniewaniu się, ale przyspiesz w słuchaniu Słowa Bożego. Przyspiesz w słuchaniu innych. Bo czasami bardzo ważne jest to, żebyśmy mieli tą umiejętność wysłuchania innych. I do kogo to jest skierowane? Do każdego człowieka. Do mnie i do ciebie. Przeto 21 werset. Odrzućcie wszelki brud i nadmiar złości i przyjmijcie z łagodnością wszczepione w was słowo, które może zbawić dusze wasze. I w tym tekście Jakub też stosuje kilka takich bardzo obrazowych słów. Nakazuje odrzucić wszelki brud, nadmiar złości. I słowo użyte na określenie tego pojęcia odrzucenia oznacza zdjęcie z siebie odzieży. Tak jak człowiek zdejmuje poplamione ubranie, tak jak wąż zrzuca z siebie tą starą skórę, to tak my powinniśmy zdjąć z siebie, zrzucić wszelkie nieczystości, wszelkie zanieczyszczenia. I też te słowa dalej użyte, one bardzo silnie wskazują na rodzaj tych zanieczyszczeń. Tutaj jest słowo ruparia użyte, które oznacza brud. On oznacza brud i plamy zarówno na odzieży, jak i na ciele. I jeszcze jest ciekawe, że to słowo ruparia pochodzi z słowa rupos, które w medycynie oznacza wosk w uchu. Ciekawe to dla mnie też, kiedy to gdzieś wyczytałem w komentarzu. I możliwe, że to znaczenie, które tutaj jest w tym słowie zawarte, którego użył Jakub, może wskazywać na to, że Jakub przekonuje swoich słuchaczy, aby odrzucili wszystko, co odwraca ich słuch od Słowa Bożego i utrudnia wsłuchiwanie się w to, co Słowo mówi do nas. Nadmiar wosku w uszach może doprowadzić do zupełnej utraty słuchu. Myślę, że wielu z nas doświadczyło takiego zjawiska, jak się zakorkowało, no to wtedy nie słyszymy. Albo bardzo w ograniczony sposób słyszymy. I tutaj jakby no, w tym słowie użytym zawiera się ta treść. Jest to przestrzeżenie, żeby nadmiar, usuńcie ten nadmiar, wszelki brud, który może ograniczyć człowieka i w jakiś sposób upośledzić, sprawić, że będzie niepełnosprawny w tym, żeby słuchać słowa, żeby słuchać tego i rozumieć tego, co Bóg mówi. Więc to może doprowadzić ten grzech, ta nieczystość do tego, że człowiek stanie się głuchy wobec Boga i wobec Jego słowa. Dalej mówi też o nadmiarze periseja, takiego słowa tutaj też Jakub używa, złości. I to słowo występuje w Nowym Testamencie i ono oznacza nadmiar, zbytek, obfitość. I tutaj też w Biblii, może innych przykładach to przytoczę, Biblii Tysiąclecia, cały bezmiar zła. Albo w interlinearnym przykładzie całe obfitowanie złości. Czy w Biblii Poznańskiej bezmiar zła, aby został usunięty. I to zło też jest tutaj jakby tak przedstawione, przyrównane do nowotworu, który musi zostać wycięty. Ale tutaj zobaczmy, że też ważne jest, ja to w jakimś też ostatnim czasie dostrzegałem w bardziej szczególny sposób w Słowie Bożym, kolejność. Ważna jest kolejność. Kiedy mówiliśmy z osobami, które już za kilka dni będą tutaj zanurzone w wodzie, na temat kolejności, Słowo Boże o tym bardzo wyraźnie mówi i naucza, żeby uwierzyć, najpierw trzeba się upamiętać. Wiara bez upamiętania nie jest prawdziwą wiarą. Tak samo tutaj Jakub mówi i nakłania do przyjęcia z łagodnością wszczepione w was słowo, ale wcześniej tego przyjęcia właściwego nie będzie mogło mieć, nie mogło będzie mieć miejsca to przyjęcie, jeśli nie będzie odrzucenia wszelkiego brudu i nadmiaru złości. Kolejność jest ważna. Nie można iść do trzeciej klasy, jak się nie było w pierwszej. No chyba, że są jakieś wyjątki, geniuszy, to tak może jest. Ale najpierw jest pierwsza klasa, potem jest druga i trzecia. I nie można iść do średniej szkoły, jak się nie ukończy podstawowej. Nie można iść na studia, jak się nie skończy średniej. No, kolejność jest istotna. To przyjęcie słowa musi być poprzedzone odrzuceniem wszelkiego zła i wszelkiego brudu. I tutaj Jakub mówi o tym wszczepionym w słowie, to też ma znaczenie, to słowo, które jest użyte, ono oznacza zaszczepienie, zasadzenie, jak wsiane ziarno do gleby. I to podobieństwo o siewcy w 13 rozdziale Ewangelii Mateusza także wskazuje, jakby ja cały czas widzę to, że skoro Jakub na początku mówi o swojej tożsamości, że jest sługą, niewolnikiem nawet, dulos Jezusa Chrystusa, to bardzo tutaj wiele jest odniesień do nauczania Pana Jezusa. Jego tożsamość była określona tym, że on jest sługą Jezusa Chrystusa. I jak mówiłem, 15 tutaj w tym liście jest odniesień do nauczania Pana Jezusa, do kazania na górze i do tego, co On mówi. I tutaj też użycie tego słowa związanego z tym wszczepionym słowem także się wpisuje w to, co Pan Jezus mówił o siewce, aby wyszedł i ją zasiał słowo. To ziarno, które było zasiewane, potem tłumacząc swoim uczniom mówi, to ziarnem jest słowo. I tutaj też w przykładach innych to jest tak oddane w internalnym, nie zaszczepione, ale zasadzone słowo. Albo w przykładzie to słowa Nowego Przymierza, zasiane słowo. Więc to przyjęcie tego słowa jest związane już z wcześniejszym zasianiem. I tutaj jeszcze byśmy mogli też odnieść się 18 werset tego pierwszego rozdziału. To tydzień temu była mowa, gdy zechciał, zrodził nas przez słowo prawdy, abyśmy byli niejako pierwszym zarodkiem Jego stworzeń. Zrodził nas przez słowo prawdy. I to jest też skierowane do ludzi, którzy już zostali zrodzeni i zostało zasiane, przez zasiane słowo zostali zrodzeni. I oni mają teraz to słowo przyjmować z łagodnością. To też jest bardzo ciekawe słowo użyte. Ono tylko 3 razy występuje w Nowym Testamencie. 2 razy w liście Jakuba, tu w 1 rozdziale, 21 wersecie i potem w 3 rozdziale i 13 wersecie też jest przetłumaczone. Czy jest ktoś między wami mądry i rozumny, niech to pokaże przez dobre postępowanie uczynkami swoimi nacechowanymi łagodnością i mądrością. I też jeszcze w 1 liście Piotra 3:16 tam też jest mowa o łagodności i szacunku. I to słowo tak jest przetłumaczone na język polski, ale jak tak też szukałem wyjaśnienia znaczenia tego słowa, to ono, niektórzy mówią, że jest w ogóle bardzo słabe do przetłumaczenia w taki bardzo wierny sposób temu, jakie to słowo jest i co, jaką wartość w sobie zawiera, jaką treść zawiera. Słowo to prautes, takie słowo to jest. I tutaj ono, to może kilka prób zdefiniowania tego. Taka jedna definicja, że to jest, definiuje to słowo prautes jako regulację poruszenia duszy wywołanego przez gniew. To takie usposobienie duszy, przy którym wszystkie wartości układają się w odpowiednich proporcjach. Chyba trudne do zrozumienia. Okej, tutaj no, inna próba jakby zdefiniowania takiego głębszego tego słowa jest związana z taką postawą kogoś, kto jest gotowy do uczenia się. Zawiera w sobie dosyć dużą dawkę pokory. Bo ktoś, kto chce się uczyć, musi być nacechowany taką gotowością do tego, żeby przyznać, że nie wie i że potrzebuje się dowiedzieć. Więc ta postawa w gotowości do uczenia jest związana z pokorą, ale także z pewną taką dozą samodyscypliny, żeby nie ulegać zniechęceniom, lenistwu, bo jak chcę się uczyć i będę gotowy przezwyciężyć wszelkie przeciwności, które są zewnątrz i które są wewnątrz mnie. Bo zawsze się pojawiają różnego rodzaju wewnątrz mnie jakieś tam emocje, jakieś odruchy, które będą chciały mnie powstrzymać w tym, aby osiągnąć cel w tym uczeniu się, w tym poznawaniu. I to pratoes określa takie doskonałe przezwyciężanie i kontrolowanie wszystkiego, co w naturze ludzkiej byłoby przeszkodą w dostrzeganiu i poddawaniu się prawdzie. I tutaj jakby Jakub mówi o tym, żeby to słowo, które zostało zasiane, one było przyjmowane właśnie z taką postawą prautę, z tą łagodnością, czyli z tą gotowością, która jest wypełniona pokorą, uniżeniem, ale także samodyscypliną, niepoddawaniem się przeciwnościom, lenistwu i tak dalej, i tak dalej. Jakby w tym słowie są zawarte, nie wiem, czy ja to umiejętnie potrafię przekazać, ale Jakub do tego zachęca, stwierdza fakt, że to słowo zostało u was zasiane, ale teraz chodzi o to, żeby to słowo mogło wykonywać pracę i żebym ja nie stał na przeszkodzie, Żebym ja w pokorze, w uniżeniu, z tą samodyscypliną i zapieraniem się siebie poddawał się działaniu tego słowa. Żebym ja je przyjmował. Właśnie ta postawa łagodności, to preutes, zawiera w sobie te treści. Trochę muszę chyba skończyć używać żagla na tym morzu, ale włączyć silnik, żeby szybciej do brzegu dotrzeć. To jest niełatwa sprawa, mówię wam, kochani. Wersety 22 do 24, myślę, że doskonale też je znamy. One mówią o tym, żebyśmy byli wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Bo jeśli ktoś jest słuchaczem słowa, a nie wykonawcą, to podobny jest do człowieka, który w zwierciadle przygląda się swemu naturalnemu obliczu, bo przypatrzył się sobie i odszedł i zaraz zapomniał, jakim jest. W tym liście, jak chyba w żadnym innym, Jakub kładzie akcent, nacisk na to, jak ważne jest to połączenie wiary z czynieniem. Wartości, która jest w jakiś sposób teoretyczna, z praktycznym wymiarem, z zastosowaniem, z aplikacją, jakbyśmy to mogli dzisiaj powiedzieć. Stawajcie się czyniącymi, albo jak też w innych przykładach jest, bądźcie czynicielami. I tu jest ten akcent położony na to, że nie wystarczy tylko poznawać. Dlaczego też o tym Jakub pisze? Wiecie, to były też czasy i tak było w Izraelu też i Pan Jezus też to zauważał i to napiętnował, bo wielu nauczycieli żydowskich przekładało poznanie prawdy nad praktykowanie prawdy. Wystarczy poznać prawdę. 23 rozdział Ewangelii Mateusza. Tam Pan Jezus mówi biada. Do kogo mówi biada? Do uczonych w piśmie i faryzeuszy i mówi do nich w trzecim wersecie: tego, co oni wam mówią, to wysłuchajcie. Ale ich postępowanie naśladujcie. Mówią bowiem, a nie czynią. Oni kładli duży nacisk na to, żeby poznać i mówić. Ale już czynienie tego, zastosowanie tego, co oni poznali, zupełnie było dla nich nieistotne. Dlatego Pan Jezus mówi do nich biada. I znowu tutaj widzę w tym, co Jakub pisze, pamiętając o tym, jak przedstawia siebie, jaką ma tożsamość, znowu odnosi się do tego, co mówił Pan Jezus. Biada im. Mówią, a nie czynią. Bo to słuchanie bez wykonywania nie ma żadnej wartości. I znowu tu jest odniesienie do tego, co Pan Jezus mówił w 7 rozdziale Ewangelii Mateusza od 24 do 27. Tam jest opisana prawda dotycząca mądrego i głupiego budowniczego. Pamiętacie, kim był mądry budowniczy? Ten, który słucha i wykonuje. To jest jak człowiek, który buduje dom na skalę. A ten, który tylko jest słuchaczem słowa, ani już nie zadba, nie postara się, żeby być wykonawcą, jest jak ten głupi budowniczy, który buduje dom na piasku. Ale niestety przychodzą przeciwności i nic z tego, co on zbudował, nie ostoi się. Już nie będę tego czytał, tego fragmentu, ale znowu w tym kontekście jest odniesienie do nauczania Pana Jezusa. Bo to, jak podkreślam, dla mnie to jest bardzo cenne i podkreślam, bo chciałbym, żeby wszelkie też moje odniesienia i moje życie, postępowanie mojego życia było konsekwencją mojej tożsamości i życia każdego z nas, aby tak było. Skoro mamy tożsamość jako Boże dzieci, jako ci, którzy są w Chrystusie Jezusie, to jak myślimy, to co mówimy i to jak postępujemy, aby było konsekwentne z naszą tożsamością i było owocem tego, kim jesteśmy. Bo to też widzę w tym nauczaniu, w liście Jakuba. I tak samo jeszcze to podkreślę, to już wcześniej było cytowane, Łukasza 8:21. Matką i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je. I Pan Jezus ten związek słuchania, poznania z wykonywaniem również akcentował. Wiecie, bo to jest tak samo, wiesz, w kontekście tego podobieństwa o budowaniu. Nie może być betonu mocnego, jak nie ma składników. Jak nie będzie cementu, jak nie będzie żwiru czy piasku i nie będzie wody. Sam cement z wodą niekoniecznie. W pewnych warunkach on się nie sprawdzi. Ale oczywiście w odpowiednich proporcjach. I tak samo coś, co niesie trwałe wartości do życia, to słuchanie i wykonywanie słowa. I też tutaj o tym mówi. I jeszcze tutaj Jakub odnosi się do, wiecie, tego przykładu jednego z zwierciadłem. No wiemy, że wtedy takich zwierciadeł, luster kryształowych i ze szkła, jak dzisiaj mamy, to wtedy nikt nie miał. Były zwierciadła, które były podobno najlepsze starożytne zwierciadła były wykonane z korynckiej miedzi, wypolerowanej. I w tej korynckiej miedzi można było się przejrzeć, ale na pewno takich szczegółów, jak dzisiaj widzimy, jeszcze są takie specjalne, powiększające lustra, no to wtedy nikt nie miał. Żadne z tego okresu luster właśnie nie dawały takiego odbicia, takiej jakości obrazu, jak te, które mamy dzisiaj. Podobno ludzie bogaci posługiwali się lustrami podczas układania włosów. Jeśli tutaj Jakub tą aluzję czyni wobec tych słuchaczy, którzy byli na tyle zasobni, żeby posiadać lustra, no to tutaj jawi ich jako, czy mówi o nich, że są głupcami, bo jeżeli masz lustro, widzisz i zapominasz, no to jak to jest? Ale większość ludzi raczej niższego statusu luster nie posiadało. Czasami może gdzieś tam się zobaczyli, czy w lustrze wody, czy nie wiem, w jakichś innych okolicznościach, czy może w oczach kogoś innego się mogli przejrzeć. Ale to było jakby bardziej naturalne z tym, że czasami jak zobaczyli swoje odbicie w wodzie, to potem, nie widząc na co dzień swojego odbicia, zapominali, jacy są. A lustro służyło temu, żeby zobaczyć swoje oblicze po to, żeby poprawić swój wygląd. Jak ktoś się czesał albo czynił sobie makijaż, niekoniecznie w lusterku wstecznym samochodu, no to temu służy lustro, żeby zobaczyć i te jakieś niedoskonałości poprawić, żeby dokonać zmian. I tutaj jest ta analogia i też no, my wiemy to, co Paweł pisał w drugim do Tymoteusza 3,16, że całe pismo przez Boga jest natchnione, jest pożyteczne do czego? Do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego doskonałego dzieła przygotowany. Ta doskonałość to jest ten stan bez tych braków. A lustro temu służy, żeby te braki można było zobaczyć i je usunąć, poprawić, nanieść, dokonać zmian. I tutaj to jest w odniesieniu do Słowa Bożego. No, myślę, że nie muszę tego tutaj jakoś szczegółowo jeszcze omawiać. Myślę, że my, wierzący ludzie, wiemy, jaka jest wartość Słowa Bożego. Słowo Boże mówi prawdę o tym, jaki jest Bóg, a też mówi prawdę o tym, jaki jest człowiek. My możemy samych siebie poznać i zobaczyć, kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy się w tym Słowie przeglądamy. Ile ja zobaczyłem, ile we mnie jest grzechu, który wcześniej zupełnie dla mnie nie był grzechem. Kiedy zacząłem czytać Słowo Boże, zobaczyłem, ile we mnie jest grzechu i zła, które muszę coś z tym zrobić. Ale mogę też i zlekceważyć to, i zapomnieć, i nic z tym nie robić. To wtedy to słowo staje się bezużyteczne, bo ono nie staje się tym, czym jest dla mnie. I ci, którzy przeglądają się i zapominają, stają się właśnie takimi, wiecie, biernymi użytkownikami lustra. A ktoś bierze, lustro jest po to, żebyś zobaczył i coś z tym zrobił. Jak ty bierzesz i widzisz, zapominasz, to jesteś tylko takim biernym użytkownikiem, a nie czynnym tego lustra, do czego ono jest przeznaczone i stworzone. Potem 25, już idę dalej i chyba muszę jeszcze drugi silnik włączyć. Ale kto wejrzał w doskonały zakon wolności i trwa w nim, nie jest słuchaczem, który zapomina, lecz wykonawcą. Ten będzie błogosławiony w swoim działaniu. Tutaj Jakub mówi o tym zakonie wolności. Ja też wierzę, że on tutaj się odnosi do tego, co też Słowo Boże mówi w liście do Rzymian, 8 rozdziale, 2 wersecie. Bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił cię od zakonu grzechu i śmierci. I także wierzę, że jest odniesienie do tej prawdy. To też wynika z tożsamości Jakuba, do nauczania Pana Jezusa, 8 rozdział Ewangelii Jana. Pan Jezus powiedział, że jeśli wytrwacie w Słowie Moim, poznacie prawdę. Prawda was wyswobodzi. Ta wolność, która jest w Jezusie, która jest w Jego Słowie, jest tutaj też przedstawiona jako to zakon, jako to prawo wolności. I on jest, ten zakon wolności jest doskonały. I ci, którzy są w Jezusie Chrystusie, ci, którzy są w Jego Słowie, to mogli wejrzeć w ten doskonały zakon wolności, nie mający żadnych braków, który jest doskonały, jest pełny. Bo do pełnego przekształcenia człowieka, do jego udoskonalenia, nic więcej nie jest potrzebne. Jak pisał też autor listu Hebrajczyków, bo jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Ta doskonałość prawa jest w tym prawie związanym ze słowem Pana Jezusa, z Jego dziełem, z Jego ofiarą, z Jego prawem miłości, które także On jako nowe przykazanie dał. I tutaj jeszcze Jakub to podkreśla, nie tylko wejrzenie w doskonały zakon, ale trwanie w nim. Jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moim będziecie i poznacie prawdę i prawda was wyswobodzi. Znowu jest odniesienie do tego, żeby być praktycznym czynicielem i tymi, którzy stosują poprzez trwanie, poprzez stałą wartość, którą jest no, nie rezygnowanie z trwania w tym zakonie. To jedynie ci są błogosławieni w swoim działaniu. Nawet jeżeli ktoś podejmuje jakieś swoje działania, to może doświadczać błogosławieństwa, ale pod warunkiem, to jest uwarunkowane trwaniem w tym doskonałym zakonie, w tym doskonałym prawie. Jeśli ktoś sądzi, że jest pobożny, a nie powściąga języka swego, lecz oszukuje serce swoje, tego pobożność jest bezużyteczna. I też kolejny fragment, jeszcze werset 27. Czystą i skalaną pobożnością przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom w ich niedoli i zachować siebie niesplamionym przez świat. Tutaj też jest odniesienie do tej pobożności prawdziwej. Jak wielu ludzi myśli i ma zupełnie inne wyobrażenie, na czym polega pobożność. To też wierzę, że jest w odniesieniu do tego, jak ci nauczyciele, których wtedy było bardzo wielu, odnosili się do pobożności w kontekście liturgii, spełniania różnego rodzaju nakazów, zakazów i tak dalej. A tutaj Jakub kładzie ten szczególny nacisk, akcent na ten związek tego praktycznego, codziennego, życiowego wymiaru posłuszeństwa Słowu Bożemu. Już o tym trochę mówiliśmy wcześniej na temat mówienia, powściąganie języka swego. Jak wiele zła mogliśmy doświadczyć w życiu, kiedy właśnie zapomnieliśmy, czy nie stosowaliśmy się do tych poleceń, aby być powściągliwymi w mówieniu. Taka pobożność, choć może być związana z bardzo wystawną religijnością w różnych aspektach i wymiarach, jest bezużyteczna. I ta prawdziwa pobożność tutaj dalej, ostatnio już tak naprawdę przyspieszam i kończę już, kochani, praktyczny wymiar niesienia pomocy sierotom i wdowom w ich niedoli. Mógłbym teraz czytać wiele fragmentów ze Starego Testamentu. Już w prawie mojżeszowym Bóg kładzie nacisk na to, jak szczególne dla Niego bliskie są wdowy i sieroty. Bóg jest Bogiem wdów i sierot. Jak czytamy w psalmie 68, 8 wersecie, on nie zapomina i w tych przykazaniach, które w zakonie mojżeszowym były ujęte, one szczególne miejsce zajmowały właśnie sieroty i wdowy. Może też i z tego powodu wtedy nie było takiego systemu ochrony i opieki takich osób, więc to miało być też szczególnym zadaniem ludzi wierzących. Pamiętacie, no jak czytamy Dzieje Apostolskie, 6 rozdział, nawet tam się pojawia niezadowolenie i szemranie helenistów z powodu jakiego? Że zaniedbywano ich wdowy. Nawet w kościele były wdowy zaniedbywane. To z tego powodu było niezadowolenie i no, to też było przyczyną, żeby tych 7 diakonów zostało powołanych. W każdym razie znowu ten związek, cały ten list jest nacechowany tym związkiem teorii z praktyką, nierozerwalnym związkiem. Praktyczne, codzienne postępowanie, w tym się wyraża pobożność poprzez pomoc sierotom i wdowom. I także tu jeszcze ten element na końcu, żeby zachowywać siebie niesplamionym przez świat. I to jest tak, że w takim formie polecenia, jakiegoś trybu nakazowego. To jest wielka odpowiedzialność. Mógłbym teraz wiele o tym mówić, ale już nie będę mówił, bo kończę. Podsumowanie jest takie, że to mnie ujęło też i w tym fragmencie, i w całym tym liście, tożsamość Jakuba, którą określa na początku tego listu, bardzo silnie jest związana z całym nauczaniem, które on w tym liście zawarł. Jego życie było związane i było konsekwencją w jego postępowanie, jego mówienie, jego działanie z tym, kim on jest. I niech ta prawda będzie dla nas żywa i aktualna. Jeśli masz tożsamość w Jezusie Chrystusie i jesteś Bożym dzieckiem, niech to będzie na co dzień widoczne w twoim i moim życiu. Amen. Powstańmy, bardzo proszę.